Więc pokazaliśmy sobie przed chwilą, w jaki sposób migruje się aplikację, istniejącą już aplikację napisaną w Windows Runtime 8.1 do pełnoprawnej aplikacji Windows 10 UWP, czyli Universal Windows Platform. Jak widzieliście, nie jest to zbyt trudne, trzeba tylko zwrócić uwagę na kilka szczegółów, kilka detali, które mogą nam napsuć troszeczkę krwi, jeżeli się tym nie zajmiemy. Dobrze, więc to już mamy za sobą. Teraz co przed nami? Przed nami ostatni temat tego kursu, czyli dokładniej temat migracji istniejących już aplikacji Windows Phone Silverlight do systemu Windows 10, do aplikacji UWP, która może działać nie tylko na telefonie, nie tylko na urządzeniu mobilnym, ale także na wszystkich innych urządzeniach, które mają Windows 10 na pokładzie. Więc jest to bardzo ciekawa opcja, która pozwala nam rozszerzyć możliwości naszej istniejącej już aplikacji Windows Phone napisanej w Silverlight, która do tej pory mogła działać tylko na telefonie z Windows Phone na pokładzie, rozszerzenia i możliwości do działania na wszystkich urządzeniach, które mają Windows 10 na pokładzie, czyli Xboxa i laptopa, naszego komputera stacjonarnego, telefonu, urządzeń IoT itd., itd. Więc przyjrzymy się temu, jak to wygląda. Dobrze. Więc jeżeli chodzi o migrację z Silverlight, Windows Phone Silverlight, czy to 7.1, czy 8.0, czy 8.1 do Windows 10 UWP, wszystko tutaj sprowadza się do tego, że musimy ten projekt mieć przepisany całkowicie z Silverlighta do Windows Runtime. I to jest tak naprawdę największe wyzwanie, bo oprócz tego, że trzeba przerobić projekt, to także kod, który do tej pory był napisany pod Silverlighta, także musi zostać przepisany jeden do jednego, tak żeby działał i komunikował się z API, z bibliotekami Windows Runtime. Powiem szczerze, że może to być sporym wyzwaniem. Nie jest to takie proste zadanie wcale. Tak jak powiedziałem, trzeba ten projekt napisać, przepisać jakby całkowicie od zera. Natomiast tutaj z pomocą przychodzi bardzo fajne narzędzie, które nazywa się mobilize.net. I to narzędzie pozwala nam automatycznie konwertować projekt z Windows Phone Silverlight do Windows 10 UWP. Działa to bardzo prosto. Sprowadza się to tak naprawdę do tego, że projekt zostaje przerobiony. Przerobiony pod oczywiście projekt aplikacji Windows 10. Następuje automatyczna konwersja manifestu tej aplikacji, automatyczna konwersja kodu Silverlight do kodu Windows Runtime. I oczywiście XAML, który do tej pory działał pod Silverlighta, był pisany, też jest konwertowany do XAMLa pod Windows Runtime. Działa to całkiem fajnie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to nadal technical preview tego narzędzia mobilize.net, więc nie wszystkie mapowania pomiędzy przestrzeniami nazw Silverlighta do przestrzeni nazw Windows Runtime są już gotowe i nie cały kod będzie się konwertował poprawnie, dlatego wymaga to jeszcze troszeczkę dopracowania, wymaga to oczywiście rewizji ze strony dewelopera później po takiej konwersji, zobaczenia, czy wszystko działa i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o problemy, wyzwania, jakie mogą się pojawić tutaj podczas migracji, czy też po migracji, będą podobne, całkiem podobne jak w przypadku konwersji tej migracji z 8.1 do 10. Na pewno trzeba zwracać uwagę tutaj na obsługę przycisku wstecz, na to, jak się skaluje nasza aplikacja, jak dostosowuje się UI tej naszej aplikacji do różnych ekranów, do różnych urządzeń. Trzeba zwrócić na pewno na czcionki, na style, które są zastosowane, czy one są poprawne, czy też nie. To są takie rzeczy, na które na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę. Natomiast sam proces tej migracji jest całkiem prosty. Mobilize.net integruje się z Visual Studio i pozwala nam po prostu na projekcie Windows Phone Silverlight kliknąć prawym przyciskiem, wybrać opcję migracji do UWP. Wtedy tworzony jest nowy projekt aplikacji UWP właśnie z tym kodem już przekonwertowanym przez Mobilize.net z Silverlighta do Windows Runtime. A co dostajemy w efekcie? No, tak jak już powiedziałem, projekt aplikacji Windows 10 z tym kodem przekonwertowanym. Nie wszystko oczywiście działa na dzień dobry. Wymaga to jeszcze kilku takich tweaków, kilka Kilka rzeczy będziemy musieli dostosować, przepisać, czasem napisać całkowicie od nowa, więc sprowadza się to tak naprawdę do tego samego, co widzieliśmy wcześniej dla migracji z 8.1 do 10. Po prostu build, fix, build, repeat, aż będzie działać, aż będziemy usatysfakcjonowani. I żeby nie być gołosłownym, to pokażę Wam teraz demo, jak wygląda taka migracja istniejącej już aplikacji Windows Phone Silverlight, migracja do Windows 10, do UWP. No właśnie. Na potrzeby tego dema wykorzystamy projekt istniejącej już aplikacji, która kiedyś była dostępna w materiałach szkoleniowych do aplikacji Windows Phone Silverlight 8.0 i wykorzystamy ten istniejący już projekt do tego, żeby przekonwertować go do Windows 10 właśnie. Więc zaczniemy od tego, że otworzymy sobie ten projekt. Ta aplikacja, na której będziemy pracować, to jest ponownie aplikacja typu Contoso Cookbook, czyli nasza książka kucharska elektroniczna, więc powinniśmy być już przyzwyczajeni do tego, jak ona działa, jak się zachowuje. Będzie nam troszeczkę łatwiej na pewno z nią pracować. Dobrze, zobaczmy sobie ten nasz projekt, jak on wygląda. No jest mniej lub bardziej złożony, ma kilka widoków, trochę różnych dodatkowych elementów, konwerterów, sporo jest tutaj zadeklarowanych. Ciekawe, jak to wszystko będzie się konwertować przy tej migracji. No właśnie, więc ten projekt jest gotowy. Możemy go sobie przetestować, żeby pokazać, że on faktycznie działa, że nie jest to jakiś projekt widmo. I zobaczmy, jak on będzie się zachował. Czyli tak naprawdę do czego powinniśmy dążyć podczas tej naszej migracji. Dobrze. Tak powinna wyglądać nasza aplikacja. Jest to aplikacja, jak już widzieliśmy, Windows Phone Silverlight 8.0. Wygląda podobnie, właściwie dokładnie tak samo jak ta nasza aplikacja Contoso Cookbook, którą wcześniej migrowaliśmy z 8.1 do 10. Natomiast różnica jest taka, że ta aplikacja jest całkowicie napisana w Silverlight, co trochę utrudnia jej konwersję. No ale dobrze, działanie oczywiście, mamy kategorie, różne kuchnie świata, 6 przepisów, dobrze, zajrzyjmy do któregoś z przepisów, super, zawsze możemy się cofnąć do poprzedniego menu i wybrać inny przepis, zobaczyć, jak się go przygotowuje. Zobaczyć składniki, które są potrzebne, no i oczywiście zdjęcia, tak, no jeżeli chodzi o zdjęcia, takie zdjęcie możemy sobie tutaj wziąć, gotowe już potrawy, którą przygotowaliśmy, dodać ją do naszych zdjęć, super, następnie podzielić się tym z kimś, no akurat w emulatorze mam tylko OneNote'a, więc średnio możemy się tym podzielić. No tak, ale jeszcze do tego możemy ustawić alarm, który powinien nam za chwilę wystrzelić i przypomnieć o tym, że trzeba już wyciągnąć danie na przykład z piekarnika, czy coś takiego. No i oczywiście pin, czyli przypięcie kafelka z tym przepisem, ze skrótem do tego przepisu na pulpicie głównym mojego telefonu. Super, jest i przypomnienie, o którym mówiliśmy, więc wszystko wydaje się tutaj działać. Możemy wrócić sobie do aplikacji. Świetnie, czyli tak byśmy chcieli, żeby nasza docelowa aplikacja na Windows 10 wyglądała i tak się zachowywała, czyli te wszystkie funkcjonalności będziemy musieli zadbać o to, żeby te funkcjonalności przenieść. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do konwersji tej naszej aplikacji. Zamknijmy sobie ten emulator na razie, wrócimy do Visual Studio. I tak, jak wspominałem, będziemy wykorzystywać do tej migracji narzędzie mobilize.net. To narzędzie można znaleźć oczywiście pod adresem mobilize.net. Narzędzie jest całkowicie darmowe. O właśnie, tutaj widać, że ten Mobilize Silverlight Bridge jest już dostępny. Można tutaj wejść, ściągnąć sobie ten instalator, ściągnąć ten instalator, zainstalować i on integruje się doskonale z naszym Visual Studio, więc efektem tego powinno być Powinno być coś takiego. Jeżeli Visual Studio otworzy sobie jakąś solucję z projektem aplikacji Windows Phone 7.1 albo 8.0, czy w ogóle jakiejś aplikacji Windows Phone Silverlight, będę miał opcję po kliknięciu prawym na ten projekt, będę miał opcję o właśnie konwersji do UWP, którą zapewnia mi Mobilize.net. I właśnie teraz spróbujemy taką konwersję przeprowadzić. Czyli wybieram opcję Convert to UWP. Widzimy, że jest informacja, że to jest nadal Technical Preview, więc tak jak wspominałem, jeszcze sporo mapowań pomiędzy API Silverlightowymi a Windows Runtime nie jest gotowych, jeszcze niestety nie, ale są, że tak powiem, w drodze. Dobrze, czyli wybieramy tak naprawdę projekt, który chcemy przekonwertować, czyli Contoso Cookbook WP8 CS Pro i gdzie chcemy zapisać rezultat tej migracji. No powiedzmy, że zaufam mu, że ten folder jest OK. Klikamy Start i czekamy. Podczas konwersji mogą się pojawić jakieś mniejsze lub większe błędy. Ja póki co spotykałem się tylko i wyłącznie z tego typu błędami. Nie sprawiały one specjalnych problemów, ponieważ no, niestety nie udało mi się dotrzeć do tego, gdzie można by zlikwidować te błędy. Natomiast nie przeszkadzały one zupełnie w konwersji moich projektów, więc nie przejmowałem się nimi specjalnie. Dobrze, natomiast zamkniemy już sobie ten nasz konwerter. Na razie ten projekt aplikacji Silverlight zostawię sobie otwarty. Dlaczego to zobaczycie za chwilę? Wróćmy do naszego folderu. Tak? O, jest. Pojawił nam się tutaj folder Contoso Cookbook WP8 podłoga UWP. No właśnie, podkreśnik UWP. Tutaj będziemy mieli już ten projekt skonwertowany do Windows 10 i zobaczymy, zaraz otworzymy go. Zobaczymy, czy się prawidłowo otwiera. Na wszelki wypadek wymuszę otwarcie przez Visual Studio 2015, bo czasem zdarza mi się otworzyć automatycznie przez 2013. Potem są jakieś błędy. Więc wybieramy 2015 i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No dobra, jest pierwszy problem. Visual Studio Update Required. To ciekawe. Jeden lub więcej projektów wymaga SDK 10.5.6.3. No tak, wersja 10.5.6.3. To zdaje się było jakieś preview SDK. W tej chwili najnowsze preview, jakie obowiązuje, to 5.8.6. No właśnie, i może po prostu przerobimy ten projekt. Bo w tej chwili nam się nie załadował, bo nie mamy niby zainstalowanego odpowiedniego SDK. Ale jeżeli wyedytujemy sobie ten nasz CS Proj, to powinniśmy znaleźć właśnie taki zapisek. Target Platform Version i Minimal Version. Zapiszmy sobie tutaj coś takiego. 5.8.6, a Minimal Version może być w sumie 240, czyli pierwsza wersja, jaka w ogóle się pojawiła. Zapiszmy ten CS Proj. Otwórzmy tu jeszcze raz. Przeładujmy projekt i zobaczmy. O, zadziałało. Czy już projekt nam się prawidłowo załadował? Można się z nim pobawić. Zobaczmy, jak tam błędy. No, oczywiście standardowo ponad 2000 błędów, co oznacza, że mamy jeszcze jakieś problemy tak z referencjami, z paczkami nugatowymi. Dobrze, trzeba będzie to odświeżyć. Zaczniemy od tego, że oczywiście będziemy testować to na emulatorze albo na lokalnej maszynie, więc przełączmy się na x86. I teraz spróbujmy to zbudować po prostu. Zobaczymy, co się stanie. Okay. Przywracanie paczek. Błędy nam się za chwilę powinny, o właśnie, zlikwidować. Ograniczyliśmy już te błędy do 55 i wydaje się, że to już jest faktycznie prawdziwy wskaźnik ilości błędów, które nam pozostały do usunięcia. I teraz tak, naszym największym celem jest to, żeby jakby zbudować ten projekt, żeby on już faktycznie dawał się kompilować i można było go w jakiś sposób uruchomić w nawet najprostszej formie na danej maszynie. I to jest jakby sposób, taktyka, którą ja przyjmuję. I żeby coś takiego osiągnąć, to to ja właśnie lecę po całej liście problemów, błędów, które tutaj występują w moim kodzie. Te, które da się na szybko zneutralizować, to faktycznie neutralizuję, a te, które wymagają jakby większej pracy, większego nakładu pracy, po prostu daję w komentarz, dodaję sobie, oznaczam je jako to do, a później, kiedy już będzie się ten projekt budował, będę chciał dodać nowe funkcjonalności, to właśnie te moje to do będę odszukiwał i naprawiał, żeby te funkcjonalności faktycznie działały. Więc może przyjmijmy taką strategię. Może dla Was też będzie ta strategia prawidłowa. Zaczniemy sobie od pierwszego błędu, który tutaj mamy pokazany. Jest to problem jakiś z naszą dyrektywą kompilatora. Zdaje się, że to wymaga po prostu, aby te dyrektywy kompilatora były w osobnych liniach, ale tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy, to jest dyrektywa kompilatora dla Windows Phone 7, więc w zasadzie tego tutaj wcale nie potrzebujemy. Podobnie tutaj w tej kolejnej metodzie on property change, ok, i to zdaje się załatwiło nam ten problem. Więc jak widzicie, takie małe błędy, można powiedzieć literówki, też się mogą zdarzyć podczas tej konwersji. Jeżeli to już jest gotowe, to możemy zamknąć to, otworzyć naszą listę błędów, no i patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. Okej, kolejny błąd na naszej liście. Dobrze, iValue Converter, no dobrze, co tutaj się dzieje? Brakuje implementacji interfejsu. Już widzę, o co chodzi. iValue Converter wymaga, jeżeli tutaj bierzemy Quick Actions, implement interface, tak, wymaga takiej metody, która zwraca nam obiekt typu object. Nie może to być task object, więc to musimy zastąpić czymś innym. Poza tym widzę, że tutaj odwołuję się do isolated storage. No tak, możemy to pozostawić w jakiejś takiej formie, ale chyba lepiej by jednak było przerobić to już na kod taki typowo Windows runtime'owy. Czyli zrezygnujemy tu raczej z isolated storage na rzecz po prostu systemu plików, API systemu plików, czyli API storage, które mamy dostępne teraz w Windows Runtime. Więc tak, ja mam w tym celu przygotowany snippet, który wcześniej przygotowałem, a on się nazywał convert, tak. Dobrze, mamy to. Convert, tak to by wyglądało. Możemy sobie porównać ten kod ze starym kodem. Tu oczywiście brakuje kilku using storage folder, system threading tasks, to też tego brakuje. Tak. Dobrze. Current local folder. No właśnie, tutaj wykorzystujemy, jak widzicie, już API, to nowe API z przestrzeni nas Windows Storage. Odwołujemy się do lokalnego folderu, tam odwołujemy się już do konkretnych plików, wyciągamy bitmapę i ładujemy bitmapę do jakiejś kontrolki. Do tego jest nam potrzebny ten konwerter, czyli tak naprawdę z pliku do kontrolki ładujemy bitmapę. To samo robiliśmy tutaj, natomiast tutaj był zamieszany jeszcze isolated storage file, żeby uniknąć jakby późniejszych problemów ewentualnych z tym kodem. Zamieniamy to po prostu na kod już Windows Runtime totalnie. Natomiast sam kawałek tej logiki jest dosyć podobny, czyli robimy nową bitmapę, tylko że ten nasz source jest wskazywany z troszeczkę innego źródła. I to tak naprawdę jest jedyna różnica. Jeżeli już to mamy gotowe, to ten kawałek kodu możemy usunąć. Dobrze, zapiszmy to. Jak zapiszemy, to zamykamy. Wracamy do naszej listy błędów. Mamy już tylko 26 błędów na tej liście. Idzie nam coraz lepiej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Status bar progress indicator. Aha, ok, widzę, o co chodzi. Status bar progress indicator była to kontrolka właściwie to klasa, klasa dostępna w Windows Phone Silverlight. I to był, to była kontrolka, która pozwalała nam korzystać z takiego systemowego jakby progress bara. I ten progress bar był zawsze na górze ekranu, on się wychylał, pokazywał jakiś tam swój progres i tak dalej. On tutaj, jak widać, nie ma dodanego mapowania, no i na pewno API tego progress baru nie jest dostępne w Windows Runtime, więc musimy to troszeczkę zrobić, że tak powiem, po swojemu. Na początek to możemy się pozbyć w zasadzie tego naszego progress indicatora. Czyli całkowicie wywalić ten kawałek kodu. Hop. Okej, okay, zapiszmy. Tak, mieliśmy chyba 25 błędów, więc widzę, że pojawił nam się kolejny jakiś. Main page, status bar, progress indicator. No tak, tego nie będziemy w takim razie potrzebować. Ale zobaczmy, gdzie to było wykorzystywane. No było to wykorzystywane przy metodzie onNavigatedTo. Czyli podczas ładowania danych pokazywał się progress bar, następnie kiedy dane były załadowane, to progress bar się chował. No dobrze, fajnie, możemy to spokojnie zrobić dużo prościej, ale to nie będziemy sobie teraz, nie będziemy się tym teraz zajmować. Napiszemy sobie tutaj to do progress bar i resztę tego kodu załadujemy w komentarze, ale chyba nie wszystko tu możemy załadować w komentarze. Ja widzę, że część kodu faktycznie odpowiada za ustawienie widzialności jakby tego naszego progress bara, ale jest tutaj metoda na przykład, no właśnie, apresips load local data async. No właśnie, to jest ważna metoda, bo ona nam odpowiada za ładowanie danych do naszej aplikacji, więc tą metodę na pewno tutaj zostawimy na razie. Progress barem zajmiemy się później. Dobrze, zapisujemy. Wracamy do listy błędów. Już tylko 14. Brakuje SDK Windows Mobile Version. To trzeba zajrzeć do referencji na pewno. Mobile Extension. Okej, okay, to jest właśnie to Mobile Extension, tylko że z wersji 5.6.3 SDK, więc usuwamy to i dodamy sobie referencję. W zasadzie moglibyśmy chyba nie dodawać wcale, nie wiem, czy ona jest potrzebna, ale na wszelki wypadek dodajmy sobie Mobile Extension 5.8.6. Super, dodane. Wracamy do listy błędów. 14 błędów. Spróbujmy przebudować. Nie wszystkie błędy nam znikają. Ok, 13. Toast Notification Manager. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Set Reminder. No dobra, tutaj widać, że nie cały kod się udało przerobić niestety z Silverlighta na Windows Runtime. Windows Phone Scheduler Reminder. No tak, ta klasa już jest w ogóle niedostępna. Będziemy musieli tutaj przerobić to całkowicie. Zresztą widać, że Mobilize.net próbował to przerobić na właśnie po prostu notyfikację Toast, która się wyświetli użytkownikowi. Ten reminder nasz przerobić na Toast, ale tu nie do końca mu wyszło, więc będziemy musieli to zrobić później lepiej. Tak, więc na razie, jako że to wymaga troszkę więcej pracy, no to set reminder to do, a resztę kodu ładujemy. O tak. Dobrze, tu jeszcze widzę, że jest coś podkreślone, więc tutaj też is scheduled, a reszta komentarze. Aha, ale to musi zwracać jakąś wartość, więc niech tu będzie return na przykład false, zawsze false. OK, zapisujemy, zostało nam 5 błędów, czyli jest dobrze, zbliżamy się do celu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jesteśmy teraz w pliku receipt data source, czyli local data async. OK, czyli to jest nasz nasz data source i tutaj się odbywa jakieś ładowanie danych lokalnych. Mamy tu błąd OpenStream for read async. No właśnie, to jest operacja asynchroniczna, więc potrzebuję await, co nas wraca. Stream, read object. OK, tutaj stream pasuje, więc w sumie to minimalna, kosmetyczna wręcz zmiana. Natomiast tutaj widzę, że jest, będzie problem, a przynajmniej może być problem. Z tego, co pamiętam w projekcie oryginalnym, o, nawet mam tutaj otwarty ten receive data source. W projekcie oryginalnym to było po prostu resource stream data slash receipts txt. I to jest plik, który jest dołączony po prostu do projektu, więc będzie się znajdował w tym folderze instalacyjnym. I zobaczmy, jak to tu wygląda. No faktycznie Windows Application Model Package Current Installation Location, czyli faktycznie korzysta z tego folderu instalacyjnego Get File Async, ale tutaj mamy już jakieś bardzo dziwne wyrażenie. To nam wszystko automatycznie przerobił mobilize.net. No dobra, powiedzmy, że na tym etapie zaufam mu. Zostawimy to w tej formie. Zobaczymy, co się będzie z tym działo. Natomiast ja może tutaj dodam to do, żebyśmy tego nie zgubili, bo nie podoba mi się to wyrażenie. Dobrze, zapiszmy błędy. Wracamy do błędów. 4 błędy. Zobaczmy, frame. Co to jest za błąd? OK, widzę, że próbujemy tutaj uzyskać dostęp do nazwy aktualnego okna, current content. Aha, tutaj po prostu próbujemy uzyskać, tak, adres URI tego naszego widoku, w którym się znajdujemy. Dobrze, natomiast tego property source już tutaj nie ma. Możemy sobie podejrzeć jeszcze. Czy to dokładnie o to chodziło tutaj? Group detail page. O, nie, to receive detail page, to jest ten plik. Spójrzmy, jak to tutaj było załatwione. Navigation service source to string. Aha, ok. Navigation service source to string. Czyli potrzebujemy tak naprawdę całego URI, które przekierowało nas do tego widoku. No tak, to tutaj nie będzie tak łatwo, bo nie ma czegoś takiego jak Navigation Service tutaj w Windows Runtime, więc może zrobimy to w sposób troszeczkę inny. Tak, to jest, co to jest? To jest string, który jest potrzebny, jak się domyślam, tak, string. Zróbmy sobie taką globalną zmienną, string URI. Dobrze. Po prostu string. OK. Gdzie ten błąd nasz był? Dobrze, co my tu wyciągamy? Source, czyli ścieżkę nawigacji URI dla tego naszego widoku konkretnego i będą też argumenty potrzebne. Więc najlepiej będzie to zrobić w tej metodzie, w tym override metody onNavigatedTo, czyli za każdym razem, jak przenawigujemy się do tego widoku, to chcielibyśmy URI, do URI przypisać wartość, to nasze okno, base URI, o, base URI, absolute path, plus, tak, przekażemy argument i ten argument to będzie po prostu nasz parametr. Dobrze. OK, i taki URI, taki string będziemy mogli teraz, że tak powiem, wcisnąć tutaj do tych wszystkich metod. OK, czyli tak naprawdę tego już nie potrzebujemy. Wykomentujemy to. No dobra. Jest mu lepiej. Spójrzmy. 3 błędy. Kolejny błąd frame. Wygląda bardzo podobnie. Aha, nawet dokładnie tak samo. Więc tutaj też zastąpimy to po prostu tym naszym URI, które przygotowaliśmy. A jeszcze tylko dwa błędy. Share Media Task. No tak, Share Media Task to jest jeden z launcherów, który był dostępny w Silverlight'cie. W Windows Runtime nie ma już launcherów w ogóle, więc trzeba to jakoś obsłużyć sensownie. Do czego on się tu odwołuje? Button share task click. Dobra, to tak, na razie nie wiemy do końca, o co tu chodzi, jak to naprawić, więc napiszemy sobie to do share media, a resztę oczywiście wykomentujemy. Dobrze. Tu już się wydaje, że wszystko jest ok, ale jeszcze tu widzę jakiś problem, podkreślenie. Ok, jeżeli się buduje, do tego mieliśmy dotrzeć, czyli do momentu, kiedy nie mamy już żadnych błędów, jesteśmy w stanie zbudować naszą aplikację. Spróbujmy ją zbudować w takim razie. Build started, build succeeded. Dobrze, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Spróbujmy w takim razie ją uruchomić, zobaczymy, co dostaniemy. Uruchamia się. Okej. Wywala nam się już na samym początku, jak widać. Null reference exception. Dobrze, co tutaj się dzieje? Podglądamy. Aha, już widać. App receives null. Czyli nasza kolekcja przepisów jest w ogóle czyściutka. Nie załadowało nam danych. Okej, zobaczmy dlaczego w zasadzie. O, nie tutaj chciałem się przenieść. Musimy zajrzeć do AppXAMCS. W AppXAMCS. Okej, mamy Receive Data Source. Tutaj coś widzę w naszym konstruktorze brzydko wygląda. This suspending, coś jest wykomentowane. Nie wygląda to zdrowo. Zdaje się, że Mobilize.net coś nam tutaj popsuł. Więc żeby się upewnić, jak to powinno być, zajrzymy do oryginału. Tak, czyli mamy tutaj nasz konstruktor. O właśnie, jest. Jest ta brakująca linijka, czyli receives, czyli inicjalizacja naszych przepisów, naszej kolekcji przepisów. Więc tak, receive data source. Świetnie, czyli teraz już wywołujemy konstruktor. By the way, wyłączmy może sobie ten nasz frame rate counter, nie będzie on nam specjalnie potrzebny, a będzie nam tylko zasłaniał widok. Dobra, to w takim razie spróbujmy jeszcze raz uruchomić tą aplikację. Trzymając się zasady build, fix, build, repeat, idziemy dalej i co? I przeszliśmy faktycznie dalej, czyli już nam poprawnie załadowało, zrobiło inicjalizację tego obiektu, przeszło nam dalej, ale widać, że coś się wysypało w metodzie load local data async. No tak jak się spodziewałem, coś tam poszło nie tak. System IO file not found exception. Tak, czyli jednak ten nasz bardzo długi kawałek, ta bardzo długa linijka kodu, która miała odwołać się do prostego pliku data / receipts.txt, nie zadziałała nam poprawnie. To w takim razie edytujemy get file async, usuwamy całe to badziewie i zostawiamy tylko tyle. Get file async data / receipts.txt. I tak jesteśmy już w installed location. Mamy get file async, receipts. Ok. Sprawdźmy. Build fix, build repeat. Trzymamy się tej złotej zasady. Idziemy dalej. Jednak nie tak, ale już błąd jest inny. Jak widzicie, wcześniej mieliśmy file not found exception. Teraz mamy już problem jakiś z serializacją. Ok. Aha, dobrze, czyli już widzę, że będzie problem z deserializacją naszego obiektu, bo co? Bo jakiś unexpected character. Aha, czyli pewnie kodowanie tego naszego pliku jakoś tutaj jest źle odczytywane. Dobrze, no to cóż, idziemy, znowu wracamy do tej naszej metody. Zatrzymajmy sobie ten kod, czyli tutaj nam wszystko idzie ok. Tu trzeba zobaczyć, co się dzieje. Zobaczmy. Dajmy tutaj breakpointy. Ale już powinno iść ok. Dobra, uruchamiamy. Zobaczymy, gdzie nam się to wysypie. Dobrze, mamy pierwszy breakpoint. Dobra, tu na razie jest ok, więc przejdźmy dalej. Nic nam się jeszcze nie wysypało. Dochodzimy do inicjalizacji deserializera. Przechodzimy dalej. Tutaj wydaje się, że jest ok. I dobra, mamy błąd. Błąd powinien być dokładnie w tej linijce, czyli ten nasz odczyt najprawdopodobniej tutaj w tym streamie poszło nie tak, coś. Tak, czyli tutaj trzeba zmienić troszeczkę odczyt tego naszego streamu na coś bardziej biorącego kodowanie tego pliku pod uwagę. I tak też właśnie zrobimy. Ja nawet wcześniej przygotowywałem taki kawałek kodu, który ma nam w tym pomóc. I zastąpimy tą linijkę czymś troszeczkę innym. Napiszemy tutaj load data. OK. Wrzucam tego snippeta. I to sprowadza się do czegoś takiego. To możemy sobie wykomentować. OK. Czyli odczytujemy obiekt. Nowy memory stream, tutaj już bierzemy pod uwagę encoding i z wykorzystaniem właśnie tego encodingu UTF-8 już normalnie odwołujemy się poprzez stream readera do tego naszego streamu. Pewnie nie jest to najbardziej elegancka forma, ale dla mnie zadziałała, więc będziemy się tego trzymać w tej chwili. Spróbujemy przetestować ten kawałek kodu, zobaczymy, czy teraz już te dane będą się ładować. No i jest, faktycznie załadowało nam te dane z pliku, wyświetla nam się znajomy już interfejs Contoso Cookbook, mamy tutaj różne kuchnie świata, mamy w każdej z tych kuchni różne przepisy, z których możemy korzystać. Jest opis, jak przygotować taki posiłek, jakie składniki są potrzebne, no i oczywiście nasze zdjęcia, czyli nasze wykonane dania. Świetnie, czyli dotarliśmy do tego pięknego momentu, w której aplikacja się uruchomiła i nawet całkiem nieźle działa, muszę przyznać. Nie ma żadnych problemów po stronie, nie ma żadnych specjalnych problemów po stronie Xamla. To cieszy na pewno. Aplikacja nawet się fajnie dostosowuje do różnych szerokości ekranu, okienka, wielkości, także jest nieźle. Zobaczmy, jak te nasze przyciski funkcyjne. Take picture, wybieramy zdjęcie, a ono idzie gdzieś w kosmos, znika, przepada. Dobra, share image, oczywiście nie działa. Set alarm też nie działa, bo przecież wykomentowaliśmy. Pin to start, zobaczmy. Pin to start działa, szczęśliwie. OK, to dobra wiadomość, chociaż jedna z czterech funkcjonalności nam działa poprawnie. Co ciekawe, jak widzicie, jest tutaj przycisk wstecz dostępny, bo mobilize.net automatycznie dodaje nam kawałek kodu w AppXAMCS, który pokazuje ten przycisk wstecz, żeby można było z niego korzystać także w aplikacjach desktopowych na przykład. Aha, ale widzę, że jest z nim mały problem. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo Mobilize.net nie bierze pod uwagę takiego scenariusza, kiedy nie można się cofać do tyłu. Czyli na przykład z naszego widoku głównego, no nie powinniśmy wyświetlać tego przycisku wstecz, bo nie ma gdzie się cofnąć wstecz. Więc trzeba by go tutaj ukryć. I nad tym zaraz popracujemy. Tu widać, że przydałoby się jeszcze zawijanie wierszy dla naszego tekstu wyświetlanego tutaj pod spodem do tego opisu. Czyli mamy dwie rzeczy do zrobienia. Najpierw może ten zawijanie wierszy, main page xam, control X, Ctrl V, o, to nam się ładnie wyświetli. Czyli tak, szukamy naszego listboxa, data template, grid, i gdzieś tu powinien być text block, to jest tytuł, a to jest opis, dobra. To w tym text bloku dodamy sobie property text wrapping, zawijaj całe słowa, dobra? To już powinno rozwiązać problem. A ten bardziej złożony problem, czyli app.cs i nasz przycisk wstecz, no musimy zajrzeć do naszej metody onLaunch, która dla nas została wygenerowana. W tej metodzie gdzieś musi być zaszyte, to tak, obsługa przycisku wstecz. Jest tutaj podpięcie pod back requested i fajnie. A tutaj wyżej widzę, że jest na sztywno po prostu przestawiony na widoczny ten przycisk wstecz z ramki naszej aplikacji, z okienka aplikacji. Więc trzeba to troszeczkę przerobić. Nie będzie to dużo zmian. Po prostu trzeba się odwołać do root frame. Metoda navigated. Dodajemy obsługę tej metody, ale dodajmy ją tak tutaj od razu, żeby nigdzie nie skakać. I tak naprawdę musimy przenieść tą linijkę kodu tutaj wyżej i dodać mały warunek, że jeżeli nasz root frame może iść do tyłu, czyli can go back, ta flaga jest wstawiona na true, no to wtedy faktycznie chcemy ustawić ten nasz up view back button visibility na visible, ale w przeciwnym wypadku chcemy go ukryć, więc jak nie da się nawigować do tyłu, to ustawiamy na collapse i nie będzie wtedy widoczny. Świetnie. Zróbmy jeszcze taki myk. Żeby nam się to sformatowało fajnie. Super. Wygląda dobrze. Budujemy. Ok, tekst nam się już zawija. Troszkę nam to knoci obrazek, ale za to przynajmniej ten tekst jest wyświetlany poprawnie. Wchodzimy dalej, przycisk wstecz nam się chowa, pojawia, kiedy jest potrzebny, kiedy nie jest potrzebny, to nam się ukrywa i bardzo dobrze, właśnie takiego byśmy zachowania oczekiwali od niego. Świetnie, świetnie. Dobrze, to w takim razie, co nam jeszcze zostało? No to nam wszystko działa, aplikacja ogólnie zachowuje się całkiem dobrze. Natomiast te funkcjonalności znowu będą wymagały sporo pracy i tym się teraz zajmiemy szybko, żeby już sfinalizować tą migrację naszą. Że sobie zamkniemy te wszystkie okienka. Dobra. Na początku, pamiętacie, dawałem dużo kodu w komentarze, jakby chowałem go i oznaczałem to do. Teraz rozwijając listę zadań, czyli task list, mogę sobie odnaleźć te moje wszystkie to do. Jak widzicie, mamy ich tutaj kilka. Retrieve receipt, data from receipts. Ok, to już sobie naprawiliśmy w zasadzie, więc to już nam nie jest potrzebne. Załatwiony task. Co jeszcze tutaj mamy? Set reminder. Ok. Set reminder is scheduled, to jest bezpośrednio powiązane z tym, więc to na razie jeszcze zostawimy. I mamy jeszcze progress bar. O, może progress bar na początek. To nie powinno być zbyt trudne. Po pierwsze musimy jakoś zastąpić ten progress bar, który był dostępny w Silverlight'cie, jakimś takim progress barem, który będzie dostępny w Windows Runtime. I to, co my zrobimy, to wejdziemy sobie w main page sam i troszeczkę go przerobimy, tak żeby ten progress bar nam się tutaj pojawił na interfejsie. Dobrze. Może usuńmy ten background naszego grida. To mnie wkurza to czarne tło. Więc tak, zrobię sobie tutaj dodatkowy wiersz, w którym będę pokazywał ten mój progress bar. Więc zrobimy na początek dodatkowy wiersz. Następnie zrobimy nowy stack panel. Stack panel, dobra. Damy mu jakąś nazwę. Po tej nazwie będziemy, mam taką koncepcję, żeby dać mu nazwę, na przykład progress bar. Damy mu jeszcze orientację wertykalną i horizontal alignment stretch, powiedzmy. Dobra. I mam taką koncepcję, że tutaj w nim umieszczę po prostu sobie prosty progress bar z jakimś text blokiem na przykład i następnie, żeby pokazywać lub ukrywać ten progress bar, no to będę po prostu pokazywał lub ukrywał ten nasz stack panel. Więc co? To, co potrzebuję na początek, to oczywiście progress bar. Ten mój progress bar musi mieć jakieś dobre property, na przykład is indeterminate. O właśnie, czyli chcielibyśmy, żeby to nie był progress bar tam 10, 20, 30% i tak dalej, tylko żeby on cały czas pracował, jakby nie pokazywał żadnego stanu. Wysokość dajmy mu na 10, horizontal alignment również niech będzie stretch. Zamykamy i jeszcze nam pozostał text block, który będzie wyświetlał jakąś informację dla użytkownika. W tym wypadku będzie to prosty tekst loading data, please wait. Tak, i tutaj dajmy mu foreground red na przykład. Dobrze, to jest zrobione. Progress bar. Text block, no wygląda to ok, pojawia nam się, aha, tylko że nam się to pojawia na interfejsie, bo co, bo grid row, aha, nie uległ zmianie, czyli to zmieniamy na 1, natomiast ten grid drugi na row drugi, no właśnie i teraz powinno nam się wszystko fajnie przestawić, no przez to, że dodaliśmy ten nowy wiersz, to wygląda tak, ale teraz jeżeli ustawię ten progress bar na visibility collapse, to on mi się ukrywa i jakby oddaje to miejsce, które zajmował wcześniej dla tego mojego całego layoutu, więc jest ok. Coś takiego będzie dla mnie działać. Wróćmy natomiast do main page sam.cs i tutaj muszę się zająć tym moim progress barem, czyli tak, przed załadowaniem chciałbym ten mój progress bar pokazać, więc powiedzmy, że damy tutaj progress bar visibility równa się nie collapse, co ja robię, visible oczywiście. Dobrze, no i oczywiście po załadowaniu danych chcemy go z powrotem ukryć. Super, sprawdźmy jak to działa. No tak, jako że dane są lokalne, to ładują się tak szybko, że nawet nie widać tego naszego progress bara. Trochę słabo, więc może tak powiedzmy na potrzeby naszej tej aplikacji testowej, jako że ona nie łączy się z żadnym serwerem, więc nie ma żadnego opóźnienia, to my tutaj dorzucimy, dołożymy coś takiego. Task delay i powiedzmy, że 2 sekundy niech to będą. Ok, await. Super. Czyli teraz poczeka 2 sekundy, będzie udawał, że przez 2 sekundy ładuje te dane i w tym czasie pojawia nam się nasz progress bar, wspaniały, a następnie chowa się, dane są załadowane. Super. Czyli progress bar już nam jak najbardziej działa, pokazuje się użytkownikowi. No i świetnie, fajnie. To kolejne zadanie załatwione. Możemy je odhaczyć. Przechodzimy dalej. Share media. To powinno być też dosyć proste. Chodzi o dzielenie się danymi. Tylko, że tak, zanim będziemy się dzielić danymi, to fajnie by było w ogóle robić zdjęcie. A jak pamiętamy, to zdjęcie nam nie wychodziło. I tutaj widzę powyżej znajduje się cały kod do tego naszego zdjęcia. Tak, no oczywiście działa on w oparciu o isolated storage. Tutaj jest jakieś konwertowanie bitmap. Tak, zapisywanie do pliku, a następnie oczy. Dobra. Jedna rzecz na pewno, kamera Pixel Single File Async. Co to jest ta kamera w ogóle? Windows Storage Pickers File Open Picker. No dobra, File Open Picker. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, które możemy sobie przyjąć, ale może pójdziemy inną drogą. Mianowicie tą naszą kamerę, za tą kamerę podziękujemy sobie i wrócimy tutaj. I zamiast korzystać z kamery, to my sobie skorzystamy z takiej klasy, która nazywa się Camera Capture UI. I ona pozwala po prostu robić zdjęcie bezpośrednio z kamerki internetowej umieszczonej w naszym urządzeniu. Znaczy z kamerki w ogóle umieszczonej w naszym urządzeniu, więc to myślę, że będzie ciekawsze rozwiązanie. I do tego też przygotowałem snippet, który zbudowałem na bazie jakby tego kodu, który był dla Silverlighta przygotowany, tylko że teraz będzie korzystał oczywiście z API Windows Runtime i Camera Capture UI. Więc teraz tak, w momencie kiedy naciskamy ten przycisk robienia zdjęć, to chcemy take picture właśnie. To jest nasz snippet. Ten kod, jak widzicie, jest troszeczkę prostszy, krótszy od tego, co mieliśmy, od tego, co widzieliśmy dla naszego Silverlighta. Korzystamy, jak mówiłem, z API Camera Capture UI. Tworzymy sobie nowy plik, więc odwołujemy się do API Storage File, czyli Windows Storage. Tu jeszcze brakuje nam using, tak, jest using gotowe. No tak, tworzymy nowy plik, zapisujemy do tego pliku nowo zrobione zdjęcie i tak, i wszystko jest ok. Więc w takim razie ten nasz Camera Completed Event Handler nie będzie w ogóle potrzebny. Uruchomimy tą naszą aplikację, zobaczymy, jak to robienie zdjęć działa. Ok, ładują się dane, wchodzimy w przepisy niemieckie na przykład. O, to ciekawe. Niech będą te kiełbaski. Przepisy, my pictures, na razie nie ma nic. Spróbujmy zrobić to zdjęcie, czyli take picture. Ok, od razu odpala nam się nasza kamerka. Możemy zrobić zdjęcie. Powiedzmy, że ja będę tym naszym daniem, które wykonaliśmy. Zapisujemy. I zdjęcie faktycznie... Zdjęcie od razu weszło do aplikacji. Wszystko nam działa prawidłowo. Więc teraz, jak będziemy chcieli, to możemy to z tym zdjęciem się podzielić z kimś innym, ale na razie nam to nie działa. Więc przechodzimy do kolejnej rzeczy. Skoro już mamy robione zdjęcie, to teraz powinniśmy się nim jakoś dzielić. Więc przechodzimy do tego naszego share media. Odkomentujmy to. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobrze. Korzystaliśmy z Share Media Task i to jest, jak pamiętamy, launcher, który był dostępny tylko w Silverlight. A teraz korzystamy z czegoś takiego, co się nazywa Data Transfer Manager, jak dobrze pamiętam. Tak, jest. Windows Application Model Data Transfer. Data Transfer Manager. Czyli tutaj tak, robimy get for current view, data requested, podpinamy się pod to zdarzenie. Ciach, tą obsługę zdarzenia dodamy sobie później. Natomiast data transfer manager, get for current view. No, get for current view. Przepraszam, nie get for current view, tylko po prostu show share UI. O. Zjadłem znowu. Dobra, tak to powinno mniej więcej wyglądać, czyli tak, da, data transfer manager, get for current view, data requested, receive data, dobra. I show share UI. Show share UI działa na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy właśnie zostanie wywołana, ten data request działa na takiej zasadzie, że kiedy wywołujemy show share UI, wywołane jest zdarzenie data requested. I wtedy jakby deweloper ma możliwość zakodowania tego, co się ma dziać w danym momencie, kiedy użytkownik chce wyszerować jakieś dane na zewnątrz aplikacji. I tutaj będzie trzeba dodać kawałek kodu. Ja tu wcześniej przygotowałem sobie znowu taki snippet, z którego skorzystamy, tylko częściowo. Aha, no to tego nie potrzebujemy nawet, ale za to tego naszego... O właśnie, ten kawałek kodu nam się przyda. To usuniemy, wracamy tutaj. Ciach. Dobra, robi się to całkiem prosto. Data requested, to jest nasz request. Wyciągamy go oczywiście z argumentów tego event handlera. Następnie pakujemy kilka property, które mogą być ważne. Title, description. Description jest średnio ważny, ale title musi być zawsze określony na każdej paczce z danymi. Co jest ważne. A następnie po prostu już do tej paczki z danymi ładujemy po prostu pliki. I tymi plikami będzie nic innego jak obrazek, którym chcemy się podzielić. No tu oczywiście jest wykorzystany await, więc w naszej metodzie musi być również async, żeby to wszystko hulało. Collection generic. No tak, brakuje. I z grubsza tyle. Dobra. Zobaczmy. Nie będę już usuwał tego to-do, bo zobaczymy, czy to będzie działać. Ładujemy dane. Francuski. Będzie to. Okej, okay, muszę znowu zdjęcie zrobić. Dobra, mamy zdjęcie. Wybieramy teraz opcję Share Image i zobaczmy. Ok, możemy czymś się podzielić. Wybierzmy pocztę. Niech to będzie Outlook. Dobra, no i faktycznie jest moje wspaniałe zdjęcie. Tak, mogę wysłać do kogoś informację, że zrobiłem taki wspaniały posiłek. Oczywiście ja tym posiłkiem nie jestem, ale na potrzeby naszego przykładu myślę, że będę wystarczający. Dobra, to jest gotowe. Wracamy do naszego Visual Studio. I tutaj powinien nam zostać jeden task. Właściwie to jeden task składający się z dwóch tasków, to już mamy zaliczone. Został nam ten task Set Reminder. I zobaczmy, co tam jest do zrobienia. OK, mamy tutaj dwie metody, metody setReminder i scheduled. OK, dobrze, czyli tak, setReminder generalnie służy do tego, żeby ustawić przypomnienie dla użytkownika, taką notyfikację, informującą go na przykład o tym, że powinien za chwilę wyciągnąć swoje danie z piekarnika, żeby mu się nie spaliło, czy coś takiego. Więc zajmijmy się teraz tą notyfikacją. Ten kod, który był przekonwertowany z Silverlighta do Windows Runtime automatycznie przez Mobilize.net, no tutaj niestety nie do końca zadziałał, jak widać. Troszeczkę będzie trzeba to pozmieniać. Myślę, że nawet najłatwiej będzie tak naprawdę od zera to napisać, bo to nie jest zbyt skomplikowana funkcjonalność, a widzę, że tutaj Mobilize.net nam troszeczkę zagmatwał to wszystko. Jest to trudniejsze niż powinno być w zasadzie, więc skorzystamy w takim razie z kawałka kodu, który ja wcześniej przygotowałem, czyli będzie to nasz snippet setReminder. Okay. On wymaga też lekkiego dostosowania, on po prostu wystawia prostą notyfikację, która po 10 sekundach ma wyskoczyć użytkownikowi, tak jak tutaj jest to zrobione. No i dodaję oczywiście do naszego schedulera i później już system jakby zarządza tym, żeby ta notyfikacja się pokazała użytkownikowi. Natomiast w tej mojej logice jest jeszcze kilka błędów. Jak widzimy, korzystamy tu z metody isScheduled. Ona nam powinna sprawdzać, czy dana notyfikacja już istnieje, czy też nie. Jeżeli istnieje, to trzeba ją usunąć. Jeżeli nie istnieje, to trzeba ją dodać. Natomiast ja tutaj widzę, że popełniłem jakieś błędy, bo najpierw sprawdzam, czy ona istnieje, czy nie. Następnie, jeżeli nie istnieje, To jeszcze raz sprawdzam, czy istnieje i usuwam. To wydaje mi się, że nie będzie nam potrzebne takie podwójne sprawdzanie. Okej, nie będzie nam to potrzebne. Natomiast no tutaj w przeciwnym wypadku, jeżeli notyfikacja już istnieje, to powinniśmy ją usunąć. I tak faktycznie się dzieje. Dobrze. A tu jest OK. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę tutaj na górę, bo ta metoda nasza is scheduled na razie nam nie do końca działa tak, jak powinna. Więc może zrobimy rzecz następującą. Przeniesiemy to w ogóle. To przeniesiemy tu jako tak, schedule, get schedule those notifications. Dobrze. No i teraz po prostu sprawdzamy, czy schedule jest, if schedule jest równy null, to mamy zwracać false, czyli mamy po prostu dodać tą notyfikację, czyli nie, jeżeli nie ma takiej notyfikacji o takim ID, to wtedy mamy schedule równe null i tworzymy tą notyfikację. W przeciwnym wypadku, czyli kiedy ta notyfikacja już istnieje, jest zapisana w systemie, to chcemy ją po prostu usunąć. Czyli po prostu ten warunek nam się tutaj nie przyda. Zostaje nam toastNotifier remove from schedule. Okej, właściwie to ten nasz is scheduled nam się już nie przyda. To todo usuwamy. Okej, zapiszmy, przetestujmy, zobaczymy, jak będzie się zachowywać nasza aplikacja, ale to już powinno załatwić sprawę. Okej. No tak. No jednak popełniłem mały błąd, ponieważ okazuje się, że ta metoda is scheduled jest jednak wykorzystywana jeszcze gdzie indziej. No właśnie, dlatego nie można tego do końca usuwać. Dobra, ale to nic. To nic. Zrobimy rzecz następującą. To przekopiujemy. Przekopiujemy tutaj. Tak. To możemy usunąć stąd. Natomiast tutaj damy check, że jeżeli nie jest zaplanowana operacja. Item unique ID. Jeżeli nie jest zaplanowana operacja, to chcemy, znaczy nie jest zaplanowana notyfikacja, to chcemy ją dodać, a jeżeli jest zaplanowana, to chcemy ją usunąć. Dobrze. Ale jednak będziemy musieli jeszcze ten schedule tutaj sprawdzać, czyli trzeba zdublować ten kod. No dobra, zróbmy to tak, żeby już nie było problemów. Okej. Jeszcze dodajmy ten warunek, żeby było bezpiecznie, bez nuli. I w schedule różne od null, to toast notifier musi usunąć, tak. Dobrze. To się zgadza. Natomiast tutaj, tu będziemy porównać do name. I teraz odkomentujmy to. If schedule równe null, to return false. W przeciwnym wypadku robimy tutaj true. Dobra, to teraz już powinno być super. Myślę, że będzie tak. Jeszcze raz sprawdzę logikę. Toast notifier. Jeżeli jest scheduled, no to item. Dobra, wydaje się, że jest ok. Sprawdźmy, zbudujmy ten projekt, uruchomimy aplikację i zobaczymy, czy faktycznie nie ma już tutaj błędów. Dane się ładują, super. Dajmy teraz indyjską kuchnię. Tikka masala, świetnie. Ok, możemy ustawić przypomnienie, więc spróbujmy. Set alarm. Faktycznie zmienia się tutaj nasza ikonka. Remove alarm. Fajnie. Wróćmy się tutaj, poczekamy te 10 sekund i jest. Faktycznie pojawiła nam się ta notyfikacja, czyli jest pytanie do użytkownika, czy już skończył gotować, czy nie. Przypomnienie, że już powinien wyciągnąć to swoje danie na przykład z piekarnika. Dobra, zdaje się, że mamy już wszystko sprawne, wszystko działa tak jak działać powinno, tak jak działało dla Silverlighta. Mamy przycisk wstecz, mamy ładowanie danych, pasek progresu, wszystkie tutaj rzeczy nam się poprawnie wyświetlają, nawet nam się w miarę ta aplikacja, no tutaj może średnio, nam się to skaluje, ale już tym się nie będziemy zajmować, bo dostosowanie tej aplikacji jeszcze do wszystkich platform, do wszystkich urządzeń z Windows 10 na pokładzie, to jest też jeszcze dodatkowe wyzwanie. Ona z grubsza działa, ale jeszcze by się przydało kilka tweaków na pewno tutaj. Dobra, tymczasem nasza migracja jest już kompletna, więc wróćmy na chwilę jeszcze do slajdów. Dobrze, kolejne demo. I zarazem ostatni temat już tego kursu za nami. Pokazałem Wam, jak zmigrować istniejącą już aplikację Windows Phone Silverlight do Windows 10 UWP. Także mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda. Przejdźmy jeszcze do podsumowania krótkiego. Co pokazaliśmy sobie na tym dzisiejszym kursie? Przede wszystkim omówiliśmy różne ścieżki, różne możliwości migracji aplikacji, istniejących już aplikacji do Windows 10 UWP i mówiliśmy tu o ścieżkach migracji dla aplikacji Windows 8.0 lub 8.1, Windows Phone 8.1, Windows 8.1 Universal, czyli generalnie wszystkich tych aplikacji pisanych już w Windows Runtime i tam, jak mówiliśmy sobie, to przejście jest dosyć proste. Raczej bezbolesne. Mówiłem też o ścieżce migracji aplikacji Windows Phone Silverlight do UWP i tam już oczywiście ta migracja wymaga od nas troszeczkę więcej pracy, ale przy użyciu takich narzędzi jak Mobilize.net jesteśmy w stanie sobie to całkiem nieźle ułatwić. Tak więc jeżeli chodzi o migrację, tak jeszcze w ramach przypomnienia, jeżeli chodzi o migrację aplikacji Windows 8.1 lub Windows Phone 8.1 pisany w Windows Runtime, to tutaj pomaga nam prosty skrypt PowerShell do automatycznej migracji, do przerobienia projektu z 8.1 do 10. Pokazałem Wam też, na co zwracać tutaj uwagę podczas migracji i omówiliśmy problemy, które można napotkać, czyli takie podstawowe rzeczy jak na przykład co zrobić z obsługą przycisku wstecz w aplikacjach Windows 10 UWP, jakie możemy mieć niespodzianki, jeżeli chodzi o XAM, o zmiany w stylach, rozmiarach czcionek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o migrację aplikacji Windows Phone Silverlight do UWP, to tutaj pamiętamy oczywiście o narzędziu Mobilize.net, które wspomaga tą migrację poprzez automatyczne przerobienie naszego projektu z Silverlighta do Windows 10, do kodu Windows Runtime. Tutaj też oczywiście pokazaliśmy sobie i w jednym i w drugim przypadku demo takiej pełnej migracji istniejącej już aplikacji do Windows 10, zarówno tej aplikacji Windows Phone 8.1 pisanej w Windows Runtime, jak i tej aplikacji Windows Phone Silverlight, która z Windows Runtime no niewiele ma wspólnego, a jednak udało nam się też prawidłowo przenieść ją, przerobić na to, żeby działała pod dziesiątką. Super, w takim razie z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i za obejrzenie tego kursu. Jeszcze w ramach przypomnienia, jeżeli chcielibyście w jakiś sposób nawiązać ze mną kontakt, to oczywiście zachęcam do kontaktu mailowego a-kazak@microsoft.com, na moim koncie twitterowym karolzak13, jak i na moim koncie githubowym, gdzie znajdziecie wszystkie przykłady, które na przykład pokazywałem na tym kursie, ale także inne dema i przykłady, które robiłem na innych kursach, szkoleniach i prezentacjach, które prowadziłem. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.